Witam na antenie pana redaktora Piotra Gursztyna. Halo, szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
A motywem naszej rozmowy, dzisiejszej spotkania jest kolejna rocznica rzezi Woli. 5 do 7 sierpnia 1944 roku, powstanie warszawskie już trwa od 5 dni. I tymczasem na Woli, warszawskiej Woli, dzieją się sceny no niewiarygodne. Jest pan badaczem tego tematu, jest pan autorem książki na temat rzezi Woli. Panie redaktorze, dlaczego Wola, dlaczego w tym miejscu, dlaczego takie sceny tam się działy? Całe powstanie było wielkim też no, ofiarą krwi, ale szczególnie właśnie to miejsce i te dni. Dlaczego to jest takie szczególne?
Na to pytanie trzeba odpowiedzieć na dwóch poziomach. Pierwszy, najłatwiej to jest, dlaczego w tym miejscu? No to geografia określiła, dlatego że na Wolę się, przez Wolę się akurat wjeżdżało jeszcze niedawno, jeszcze niedawno nie było autostrady, po prostu z kierunku zachodniego. To był podstawowy kierunek wjazdu. A jak wiadomo, powstanie, mimo że Niemcy wiedzieli o tym, ale jednak ich zaskoczyło i te jednostki niemieckie, które były w centrum Warszawy zablokowane przez powstańców, Niemcy musieli je odblokować. Zbierali te siły, jakie mieli. To była improwizacja. Jedna grupa pod dowództwem generała policji SS Heinza Reinefarta została sformowana na terenie Wartegau, czyli tej okupowanej Wielkopolski, łącznie z Łodzią okupowanej, to jest duży teren. No i te jednostki wchodziły przez Wolę. No ale jest ten poziom taki właśnie, dlaczego to się stało, bo przecież żadne wojsko nie musi w ten sposób postępować. To już jest odpowiedź do spraw głębszych. Po prostu takie i z jednej strony ideologii nazistowskiej, a z drugiej strony osadzonej w ówczesnej niemieckiej mentalności dużo głębiej niechęci do ludzi ze wschodniej, środkowej Europy, szczególnie do Polaków. Więc tym łatwiej tym ludziom, którzy tutaj przybyli w niemieckich mundurach, przychodziło mordowanie Polaków, a wszyscy się posługiwali rozkazem wydanym przez Hitlera ustnie, ale jest tyle świadectw niemieckich z tamtej epoki, że żaden historyk tego nie podważa, że Warszawa musi być zniszczona, czy właściwie starta z powierzchni ziemi, łącznie z zabiciem jeńców, ludności cywilnej, bez żadnego wyjątku. I ci niemieccy żołnierze i żandarmi, którzy akurat byli na Woli, ten rozkaz słyszeli, oni dostawali ten rozkaz i tak postępowali zgodnie z nim.
Czyli to było takie laboratorium tego, co miało czekać całą Warszawę w przyszłości, tak? Można to porównać?
Tak, opór powstańców to uniemożliwił i władze niemieckie, czy przynajmniej ich część, bynajmniej nie z wolnej, z dobrej woli, że jest bynajmniej nie z humanitaryzmu, dość szybko zmieniły decyzję, bo było widać, że ten opór powstańców narasta, ludność ucieka na ich stronę, wzmacniając też tym samym siły powstańcze. No wiadomo, że nikt nie chce dać się zabić po prostu, kiedy ma broni, być po prostu taką zarżnięty po prostu bez żadnego oporu. Więc opór powstańców tutaj to zweryfikował. Jedną rzecz trzeba powiedzieć, bo mówi się rzeź Woli. Oczywiście ta nazwa została przyjęta od samego początku, nie należy z nią walczyć, to byłby bezsens, ale słowo rzeź, to już historycy zwrócili na to uwagę. To najczęściej określa jakieś takie spontaniczne akty przemocy, jakie znamy, nie wiem, z dawnych dziejów, że jacyś wojowie zdobyli gród i cokolwiek im się nasunęło pod miecz, to oni w szale mordowali. Tu nie było szału. To było przemysłowe zabójstwo, takie w stylu Holokaustu, czyli tak na zimno to robiono. To po prostu dom po domu, ulica po ulicy, godzina po godzinie. To był aż można harmonogram ułożyć, kiedy oni zaczynali i kiedy następne domy. Po prostu wypędzali ludzi z nich i mordowali. To było całkowicie na zimno robione.
Panie redaktorze, przeraża to, co się wydarzyło, przebieg tych wydarzeń. Nie czas teraz tutaj to wszystko opisywać, są materiały, ale też przeraża, nie wiem, rozi krew w żyłach fakt, że nikt za to nie odpowiedział. Jak to było możliwe? Czy jest możliwe, żeby coś z tym jeszcze uczynić?
Znaczy na pewno jest, dlaczego to się nie stało, no to wiadomo, to już jest dobrze opisane, jak to w Republice Federalnej Niemiec zamiatano te sprawy pod dywan, aż sprawcy mogli spokojnie sobie umrzeć. To jest doskonale opisane przez historyków, też artykuły w internecie, więc to już nie będę wchodził, bo to każdy, kto jest zainteresowany, znajdzie sobie wiedzę na ten temat, ale ta druga część pytania jest według mnie najważniejsza w tym momencie, bo teraz mamy już kwestię zadośćuczynienia za tę zbrodnię, a ta zbrodnia pod tym drużyny jest nierozliczona, nie ma zadośćuczynienia symbolicznego w tym sensie, że i my w Polsce mamy tutaj też pewien grzech, że te obchody swoją rangę poważną mają dopiero od kilku lat, a powinny być jeszcze większe. Te upamiętnienia na Woli też nie są zrobione w sposób wystarczający, no ale podstawowa rzecz dotyczy odpowiedzialności sprawców. I zwracam uwagę, że ze strony niemieckiej żaden wysokiej rangi polityk nie był na Woli. On nie ukłonił się tym ofiarom, nie uklęknął tak jak Willy Brandt przed pomnikiem getta, gdy jednocześnie ci sami politycy składali hołd ofiarom niemieckich zbrodni na zachodzie Europy, we Francji, w Oradour-sur-Glane czy we Włoszech. Tutaj była ranga minimalna. Była pani burmistrz z Westerland, jacyś pracownicy ambasady składali kwiaty i to wszystko. Nie było ani kanclerza, ani prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. No i oczywiście teraz mamy tę dyskusję o reparacjach, która moim zdaniem jest niepełną dyskusją, bo reparacje to jest coś zupełnie innego niż odszkodowania za wyrządzone krzywdy. To tutaj też absolutnie nie ma żadnej mowy. Oczywiście te ofiary w większości już nie żyją, znaczy mówię o ludziach, którzy cudem przeżyli. Żyją dzieci, to też są już starsze osoby. Pewnie to jest trudno wyliczyć, ile można za śmierć bliskich i za stres, który trwał kilkadziesiąt lat, zapłacić, ale są jakieś formy symbolicznego, w tym sensie może nie symbolicznego pod względem sumy, ale zbiorowego wynagrodzenia. Państwo polskie czy polski samorząd utrzymuje te miejsca pamięci, czyli no, my płacimy sami za tę pamięć, więc to jest kwestia oczywiście do dyskusji, jak to zrobić, ale no, według mnie ta sprawa nie jest zamknięta.
Czy można powiedzieć, że to jest rzeź Woli, że jest to największa taka rzeź ludności cywilnej w czasie II wojny światowej w Europie całej?
Tak, według mnie tak. Znaczy za wyjątkiem Holokaustu, bo też tak się nie pochylałem, ale jeśli chodzi o to, co Niemcy rozróżniali w ten swój sposób, czyli ta ludność aryjska, nie aryjska, no to jeśli chodzi o taką zbrodnię w tak krótkim czasie, na małej przestrzeni, to poza przemysłową zbrodnię, jaką był Holokaust, to chyba rzeź Woli bezwzględnie jest tutaj niestety na miejscu pierwszym.
Na ile jest obecna to wydarzenie w świadomości Europy Zachodniej, nie wiem, historyków przede wszystkim, ale pewnie ogólnie to trudniej o takie oczekiwania, ale tutaj w tym sferze, czy jest to opisane w językach, nie wiem, angielskim, niemieckim i tak dalej?
W języku niemieckim prawie wcale. Jest książka niemieckojęzyczna, ale szwajcarskiego autora o sprawie Reinefarta, jak tutaj sprawie w RFN-ie ukręcono łeb, mówiąc kolokwialnie. I to prawnicy, ci prokuratorzy, którzy są z definicji oskarżycielami, zachowali się lepiej niż adwokaci, bo po prostu zamietli tę sprawę skutecznie pod dywan. W języku angielskim, według moich obserwacji, jest już trochę tych publikacji. Historycy anglojęzyczni, amerykańscy, brytyjscy, którzy się zajmują II wojną światową w tym naszym regionie, zazwyczaj wiedzą i w swoich książkach już tam poświęcają trochę miejsca w ostatnich latach. Tu jest pewien zauważalny postęp. Trochę jest ciekawych rzeczy w internecie przetłumaczonych na język angielski. Taką pewną dynamikę widać na przykład na tej popularnej encyklopedii, jaką jest Wikipedia. Że jak ja pisałem tę moją książkę ponad 10 lat temu, tych haseł było po polsku, tam 2-3 i w 2-3 innych językach, teraz tego już jest dużo. W Niemczech natomiast według mnie panuje milczenie na ten temat i to jest temat, który jest nieobecny poza jakimiś wyjątkami. Więc lepiej jest w tej sferze angielskojęzycznej, dużo gorzej jest, jeśli chodzi o Niemcy. Postęp jest, on jest wolny, no, należy docenić, że w ogóle jest, ale powinien chyba być szybszy.
Pan wspomniał, tak dodam na zakończenie naszej rozmowy, że była pani burmistrz z miasteczka Westerland. Dodajmy, że to jest miasteczko, gdzie był burmistrzem. Nie dożył swoich lat Reinfart, dowódca oddziałów niemieckich pacyfikujących Wolę, tak?
No to jest kurort przede wszystkim. To jest małe miasto, ale to jest najważniejszy niemiecki kurort nad Morzem Północnym, więc to było bardzo prestiżowe miejsce pracy dla niego. A trzeba też zaznaczyć, że w ówczesnych Niemczech burmistrz nie był wybierany przez ludzi, więc nie można było powiedzieć, a ludzie sobie wybrali. Nie, to był urzędnik zatrudniany przez Radę Miejską. W związku z tym to jest tym mocniejsze, że ta Rada Miejska, nie zważając na nic, postanowiła zatrudnić. Mogła każdego innego sobie wykwalifikowanego urzędnika zatrudnić na to miejsce. Wybrano uznano jego. On był szanowany, on był lubiany. Do tej pory tam są bardzo duże kontrowersje. Ta pani burmistrz zresztą prawdopodobnie zapłaciła swoją posadą, bo to nie było popularny gest, to, że ona pojechała do Polski i że w mieście Westerland odsłonięto tablicę z taką, z napisem, z takimi przeprosinami, że za to, że godzono się na to, że Reinefart był burmistrzem. Ona tam nadal swoich fanów.
A potem był posłem do Landtagu, czyli do Parlamentu Krajowego.
No próbował. Wtedy akurat troszeczkę za bardzo się wychylił i wybuchł skandal. On się wycofał, przestał być burmistrzem, był dalej adwokatem, miał kancelarię prawniczą. Żył w dostatku, zmarł we własnym łóżku.
W 1979 roku, dodajmy.
Dokładnie tak.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Temat nie do ogarnięcia w tak krótkim czasie. Tym bardziej dziękuję za te kilka zdań i za tą książkę, której pan też, i za to, że pan promuje tę wiedzę o tym, co
się wydarzy. Ja również dziękuję. Ja chciałbym też wyrazić swoje uznanie dla redemptorystów, ojców redemptorystów z ulicy Karolkowej, którzy przez całe lata byli jednym z tych nielicznych miejsc, gdzie czczono tę pamięć, ją propagowano. Jest tam, żyje też ojciec profesor Paweł Mazanka, autor też bardzo dobrej książki, gdzie opisał ten rozdział martyrologii woli, czyli zamordowanie 30 redemptorystów z Karolkowej.
To jutro rocznica właśnie tego faktu. 30 zginęło redemptorystów właśnie rozstrzelanych za pomaganie ludności cywilnej w czasie powstania warszawskiego. Tak jest. Panie redaktorze, bardzo dziękuję raz jeszcze. Życzę wielu sukcesów też w pana pracy, też tej publicystycznej.
Dziękuję pięknie.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.